Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. W ubiegłym tygodniu zaprosiłem przed mikrofon Radia Maryja, głosu z Krakowa, księdza profesora Zwolińskiego. A rozmawialiśmy o Kołymie. W tym wyjeździe, o którym mówiliśmy przed tygodniem, uczestniczyli także inni kapłani i chciałbym podjąć również w czasie dzisiejszej naszej rozmowy pewne tematy, które nie zostały do końca naświetlone podczas tej poprzedniej rozmowy sprzed tygodnia. I dziś zaprosiłem do głosu z Krakowa księdza doktora Bolesława Karcza. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz doktor jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego imienia Jana Pawła II, ale znany jest także w naszym środowisku jako już były przewodniczący zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. A w Uniwersytecie ta specjalność naukowa, którą się ksiądz zajmuje, czy obszar zainteresowań badawczych, to?
Katolicka nauka społeczna na Instytucie Nauk o Rodzinie.
Czyli nauki o rodzinie, katolicka nauka społeczna. No i trzeba się tą wiedzą, którą się zdobywamy tutaj, dzielić także z innymi. Stąd udział również w tym wyjeździe na Kołymę. Ksiądz, jak i dwaj pozostali kapłani, przygotowywaliście się do tego wyjazdu przede wszystkim przez to, że chcieliście wypełnić ten wyjazd jako duszpasterskie zaangażowanie, także dla tamtych uczestników. Spoglądam na książkę, którą przygotowaliście i ta książka wydana w Krakowie, ale również Magadan jest podany, jest wydana i opracowana w języku rosyjskim, właśnie dla tamtej społeczności. Może kilka słów o tej książce, jak powstała i no i czego dotyczy.
Jest to książka, która dotyka właśnie różnych zagrożeń rodziny współczesnej i chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę tamtejszej społeczności, w jaki sposób tą rodzinę trzeba chronić przed tymi zagrożeniami, jakie te zagrożenia występują, no i dać pewne perspektywy na przyszłość.
Myśmy w poprzedniej rozmowie mówili o tych łagiernikach, tak to można by było określić, którzy tam byli zsyłani, drogi powrotu nie mieli i tam pozostały ich ciała. Tyle ludzi zginęło podczas katorżniczej pracy. Niektórym bardzo nielicznym, takim jak pan prezydent na uchodźstwie, pan prezydent Kaczorowski, udało się w pewnym momencie dzięki sprzyjającym sytuacjom wybyć stamtąd. Przybyli, także uczestniczyli w tym wyjeździe z Rosji łagierników do Wojska Polskiego, tworzonego na Zachodzie, prowadzonego na Zachodzie. Ale księża, pojechaliście tam z misją duszpasterską. Czyżby tam byli katolicy współcześnie żyjący?
Tak. Pośród tych wszystkich osób, które przeżywały łagry kołymskie, część tych osób pozostała i tworzy tą społeczność magadańską. Okazuje się, że właśnie po zamknięciu już łagrów tą społeczność Magadanu tworzyli i oprawcy, strażnicy ich, no i ci, którzy byli ofiarami łagrów, którzy zostali zesłani z różnych przyczyn politycznych czy innych, tak jak między innymi Olga Aleksiejewna.
Właśnie w poprzedniej rozmowie naszej mówiliśmy, ksiądz profesor Zwoliński mówił właśnie o pani Oldze, która w 17 roku życia została tam zesłana, obecnie ma 87 lat i właśnie w tej społeczności przebywa, tej właśnie, która tworzy wyznawców Chrystusa. Jak wiemy, jest tam kaplica, kościół, kaplica, czyli jeśli tak, to także i kapłan. Jeśli kapłan, to znaczy, że modlitwa. Jak to jest zorganizowane właśnie w tym Magadanie?
trzeba byłoby sięgnąć pewnie do historii, a mianowicie zanim ta parafia powstała, w 1989 roku przybył do Magadanu z grupą uczonych arcybiskup Francis Charlie i okazało się, że no właśnie, przyjrzał się temu społeczeństwu, zauważył też, że są katolicy i rok później, w 1990 roku przyjechał tam znowu z ojcem Michaelem Schulzem i postanowili, że no faktycznie trzeba tych katolików ogarnąć właśnie duszpasterską opieką. Stąd też biskup bardzo tutaj zachęcał też swoich kapłanów na Alasce, żeby może ktoś się wybrał duszpasterzować do Magadanu. I takim pierwszym duszpasterzem Magadanu był ojciec Augustyn Mordakier. Przyjechał tam, założył taką kaplicę, która funkcjonowała w mieszkaniu zwykłym w bloku. No i okazało się, że no, później przy ulicy Lenina następna kaplica, czy przeniesiona ta kaplica z jednego bloku do drugiego została, aż też znaleziono miejsce, gdzie mógłby być wybudowany kościół. Później tym duszpasterzem po ojcu Augustynie został właśnie ojciec Michael Schulz i on, będąc również z wykształcenia architektem, zaprojektował obecny kościół wraz z tą kaplicą męczenników łagrowskich.
Właśnie, gdy pytano panią Olgę, co było tym podstawowym impulsem do tego, żeby w tym Łagrze żyć tak, aby przetrwać, aby nie poddać się. No i ona wtedy odpowiedziała: wiara. I nawet jak w tej opowieści przeglądałem jej zapis, także i ten artykuł księdza Zwolińskiego w źródle, robiła sobie z chleba różaniec i na tym różańcu prowadziła modlitwę różańcową i to ją umacniało, bo przecież z najbliższymi kontaktu żadnego nie można było mieć, a także i pośród łagierników też trudno było odnaleźć takich w tych warunkach, którzy podobnie jak ona wierzyli, że jedynym Panem, Królem Wszechświata jest Chrystus.
Tak, pani Olga Aleksiejewna tutaj bardzo mocno to podkreśla, że ta wiara była właśnie tym czynnikiem, które podtrzymywało życie. I zwróćmy uwagę jeszcze na jeden fakt. Z chleba zrobiła każdą cząstkę tego różańca. Każdy okruch chleba wręcz był dla tych ofiar łagrów, był tak bardzo cenny, bo on właśnie mógł decydować o tym, czy przeżyją, czy też nie. Ona poświęciła ten, odejmując sobie te kawałki chleba po to, żeby uczynić z nich różaniec. Ten różaniec jest dzisiaj w kaplicy ofiar łagrowych i można go zobaczyć, można dotknąć, bo to taka szczególna relikwia.
Właśnie, ja spoglądam na taki, można powiedzieć, prospekt, kaplica męczenników, miejsce łagrów, miejsce nadziei. Magadan. I tam jest taka relacja właśnie pani Olgi. Ludzie ginęli dziesiątkami, setkami i tysiącami. Na ich miejsce zawsze przychodzili nowi, milczący niewolnicy, pracujący za odrobinę jedzenia i kawałek chleba. Umierali i ich cicho grzebali. Bez rodziny, bez przyjaciół, którzy mogliby ich pożegnać. Bez żadnych obrzędów pogrzebowych, bez mszy świętej. Nie kopano im nawet grobów, ale raczej wspólny rów. Wrzucono ich nagie ciała w śnieg, a gdy nadchodziła wiosna, dzikie zwierzęta rozszarpywały ich resztki. My, którym udało się przeżyć, opłakiwaliśmy ich. Wierzymy, że Bóg przyjął tych męczenników do swojego królestwa. Niech pamięć o tych ludziach trwa wiecznie. Tak pisze pani Olga Aleksiejewna. A tę pamięć buduje się właśnie na Eucharystii. Tam w tej kaplicy męczenników jest sprawowana, bo przecież ojciec Michael jest tam obecny. No i dba o to, o tę pamięć. Mówiono mi, że ta kaplica powstała w szczególnym miejscu. Czy to się potwierdziło w czasie obecności księdza doktora?
Tak, szczególnym miejscem jest cały kościół, bo kaplica to jest część tego kościoła, ta kaplica, która dotyczy ofiar łagrowych. Natomiast ojciec Michael, zanim zakupił teren pod kościół, prosił jedną z sióstr, która go odwiedziła z Alaski, żeby tak poszła z nim i tak mu doradziła, ale tak najpierw omodliła całą sprawę, by wskazała mu, czy tę część ziemi kupić, czy z tej strony miasta. I tak poszli, wskazał ojciec Michael te różne możliwości, a siostra przy okazji właśnie powiedziała: ojcze, uważam, że ten kawałek ziemi będzie najbardziej odpowiedni. Coś mi tak wewnętrznie o tym mówi. I faktycznie wtedy, kiedy stanął już kościół w tym miejscu, wtedy, kiedy zaczęli się gromadzić jeszcze bardziej i częściej ci katolicy, ale również i to duszpasterstwo tych, którzy przeżyli te łagry, to niektóre panie, które przyjechały tam na pewną uroczystość, na takie spotkanie tych ofiar łagrowych, mówią, że to niesamowite, bo w tym miejscu, gdzie teraz stoi kościół, był kiedyś łagier aborcyjny. Dzisiaj jest to kościół i parafia pod wezwaniem Narodzenia Chrystusa.
No rzeczywiście, znak jest wymowny. Myślę, że wielu osobom, którzy o tym się dowiedzą, będzie się łamał głos tak jak i mnie, że ten znak otrzymany właściwie nie wiadomo jak, przecież to przez wewnętrzne przekonanie gdzieś tam znak z dala przychodzący od Pana Boga, że to w tym miejscu trzeba omodlić to miejsce w szczególny sposób. Bowiem łagier aborcyjny był przygotowany dla tych młodych kobiet zesłańców, które tam w wyniku różnych nawet i gwałtów zachodziły w ciąży, a nie mogły przecież wychowywać dzieci. Wobec tego zabierano je do tego łagru i usuwano, zabijano to dziecko poczęte w ich łonie. A w tym czasie teraz omadlane jest to wszystko. A jest ta kaplica męczenników. I widziałem zdjęcie, które przywieźli księża, i są tam takie krzyżyki umieszczone w tej kaplicy.
Tak, w kaplicy przy męsie ołtarzowej są pozawieszane krzyżyki. One mówią o ofiarach Syberii, w ogóle wszystkich łagrów syberyjskich. I ojciec Michael no właśnie w ten sposób chce też upamiętnić tych, którzy z różnych rodzin, z różnych stron świata byli ofiarami Syberii, i każdy ma taką możliwość. Jeśli ktoś nawet z Państwa miałby kogoś, kto zginął na Syberii, to może przysłać na maila parafialnego opis, taki krótki biogram tego swojego bliskiego z rodziny czy z przyjaciół, i może właśnie w ten sposób będzie powieszony kolejny krzyżyk, gdzie będą się modlić podczas mszy świętej sprawowanej za ofiary całej Syberii, zesłańców.
Myśmy poprzednio, rozmawiając, tak odwołuję się do tej poprzedniej rozmowy, bo i słuchacze ją zapewne pamiętają, musiała wywrzeć na wielu znaczący wpływ. To odwołuję się do niej, bo tam mówiliśmy o tym pomniku Maska, który został właśnie w Magadanie wzniesiony dla uczczenia tych, którzy byli ofiarami tej nieludzkiej ziemi. Ale miało być ich więcej. Ten czas odwilży Jelcyna minął, no i później już na te następne, bo miały jeszcze trzy inne powstać w różnych innych miejscach, łagrów już nie powstały. A tutaj w tej kaplicy męczenników, tego kościoła, pod wezwaniem narodzenia Pana Jezusa następuje właśnie upamiętnienie tych ludzi, którzy tam w różnych łagrach, nie tylko na Kołymie, ale także i w różnych innych miejscach zginęli. Myślę, że jest to bardzo znaczący znak w tym takiej ulotce, informacji, która w tamtej parafii była przygotowana. Jest takie zdanie ojca Michaela zapisane. Jeśli masz kogoś bliskiego, kto zginął podczas stalinowskich represji na Kołymie, Syberii lub gdziekolwiek na terenie byłego Związku Radzieckiego i chciałbyś dodać jego nazwisko do długiej listy osób, za które tu, w tej tej kaplicy modlimy się, proszę przyślij nam imię, nazwisko i krótki życiorys tej osoby pod adres podany na odwrocie tej broszury. Ja myślę, że wiele osób mogłoby z tego adresu, właśnie szczególnie mailowego, skorzystać i my pod koniec naszej audycji ten adres jeszcze podamy. A warto przez ten czas trwania dalszej naszej audycji, abyście się, drodzy przyjaciele, mogli zaopatrzyć w coś do pisania i wtedy, gdy to ten adres mailowy podyktujemy, będzie można z niego skorzystać i przesłać tę informację. Wówczas ta ściana wypełniona krzyżykami będzie coraz obszerniej zagęszczeniu tymi krzyżykami widoczna. Spoglądam na fotografię tego kościoła, tego miejsca. Tam w oddali widzę nawet budynki, chyba zamieszkałe przez ludzi, że to już w tej okolicy już jest jakieś osiedle też budowane, ale kaplica jest na podwyższeniu. Kościół jest na podwyższeniu, jest widoczny. Czyli każdy wie i ten krzyż zaznaczony na górze pokazuje, że to jest miejsce, gdzie możesz przyjść i w Domu Bożym tą swoją modlitwą w czasie modlitwy, gdzie dwóch, trzech modli się, zjednoczyć we wspólnocie. Podziękować Bogu, że się przeżyło i prosić o tych, za tych, którzy już wtedy zginęli. Jak to duszpasterstwo tam się rozwija?
Na początku było 12 osób, które rejestrowały w 1991 roku parafię. Dzisiaj jest to około 150 katolików, którzy przychodzą, modlą się całymi rodzinami. Naprawdę jest to bardzo takie szczególne miejsce spotkań modlitewnych, ale też i spotkań ubogacających w różnych właśnie, na różnych płaszczyznach. I prowadzone jest duszpasterstwo ministrantów. I jest zrobiony kurs alfa, taki ewangelizacyjny. I są podejmowane różne jeszcze inne inicjatywy duszpasterskie, bliskie nam, po prostu takie organizacyjne, które występują akurat na ich terenie. Ale jest to również miejsce właśnie uświadamiania ludzi o różnych zagrożeniach, tak jak wtedy podczas tego wyjazdu, kiedy mogliśmy się spotkać, przygotowując tą całą książkę o zagrożeniach rodziny współczesnej. No i w ten sposób również ubogacają się, edukują i są bardzo chętni i otwarci.
Wśród tych, którzy tam przychodzą do kościoła, wróćmy jeszcze dalej do tej bohaterki naszych dwóch audycji, pani Olgi Aleksiejewnej. Ona wcześniej była powiadomiona, że będzie się z wami, z księżmi z Polski spotykać. Mówiła tak, że podczas spotkania z wami w swoim mieszkaniu nie mogłam spać całą noc. W tę noc znów byłam w łagrze. Tak jest ciężko. O tym nie da się zapomnieć. Myślę, że w duszpasterstwie także i tych osób, które tam przychodzą, ten łagier powraca stale. Że wtedy, gdy oni tam byli, to oparcie w kościele, w tym kaplicy, w Domu Bożym nie mogli znaleźć. Wobec tego myślą jednoczyli się z tymi miejscami, w których wcześniej, zanim tam zostali zesłani, przebywali, gdzie się modlili i myśleli o swoich rodzinach, pani Olga, gdy przyjechała po wielu, wielu latach do tego miejsca, skąd została wywieziona, to pod Stanisławowem, nie miała do czego wracać, ani do kogo. Sąsiedzi już jej nie pamiętali przecież, bo i lat wiele minęło, ona miała wtedy 17 lat, gdy została wysłana przez władze tej miejscowości, tej wsi, w zamian za mydło, które w przydziale otrzyma ta miejscowość. Zastraszające. I za to musieli przesłać kogoś do tego łagru, który to powstał w miejscu, gdzie Pan Bóg obdarzył złotem i innymi surowcami człowieka, ale musieli tę pracę ciężką, katorżniczą wykonywać właśnie w taki sposób.
No jest to ogromne doświadczenie niesprawiedliwości. Została zesłana właśnie na tą kołymę. Była to katorga, czyli najcięższe zesłanie, jakie wówczas było. Nie walczyła przecież w żadnej opozycji, nie należała do organizacji, która by walczyła z ówczesną władzą. Po prostu została zesłana, odebrano jej prawa obywatelskie i całe lato miała tam spędzić na tej katorżniczej pracy. Ale to, co mówiła później, że wtedy, kiedy już łagry zostały zamknięte po śmierci Stalina, to wiele się nie zmieniło. Bo ten barak, w którym mieszkała, był jej domem. Praca, którą wykonywała jako zesłana, stała się pracą wtedy zawodową. Zaczęto im płacić za tą pracę. Oczywiście nie jakieś wielkie pieniądze, ale to już zawsze coś się zmieniło i nie było strażników nad głowami. Dopiero po kilku latach tej pracy podejmowanej można było starać się o mieszkanko, małe mieszkanko 20-metrowe, już w budowanym, rozbudowywanym Magadanie i tworzyć tą społeczność, tak jak to wcześniej powiedziałem, i ofiary, i ci, którzy byli oprawcami względem nich w tych łagrach, musieli tworzyć, przebaczyć sobie z całego serca. Gdzieś to trzeba było przebaczenie właśnie od Pana Boga tutaj zaczerpnąć, ażeby obdarzyć tym swoim pokojem serca i przebaczeniem te osoby, które się spotykało na co dzień. Na ulicy, w sklepie, w codziennej pracy i w codziennym życiu.
Spoglądam na fotografię, która przedstawia tę właśnie kaplicę męczenników. Widzę, jak ona wygląda, myślą. Jestem razem z nimi. Kaplica została poświęcona 3 lipca 2004 roku. I jest tym miejscem czci i modlitwy za tych, którzy cierpieli i ginęli w stalinowskich obozach pracy na Kołymie i Syberii. Ojciec Michael pisze, że przybył tam i kapłani tam przybywają. Ci, którzy posługują w parafii Narodzenia Chrystusa, dostali szczególne posłannictwo. Określa to posłannictwo, by iść i modlić się w byłych łagrach. Jakże często bywa tak, że w takich łagrach, w takich obozach żąda się, aby nie było modlitwy. Mieliśmy to doświadczenie także w Polsce, gdy chciano te modlące się siostry przy obozie wyeliminować, usunąć stamtąd, niech wyjadą gdzie indziej, że nie ma być modlitwy. Tutaj zezwolono na to przybycie kapłana, na to zbudowanie świątyni i na to tę modlitwę w byłych łagrach, w intencji tych, którzy tam zginęli, ale i tych, którzy przeżyli więzienie w łagrach, aby się w tę modlitwę włączyli. Myślę, że to jest wielkie świadectwo także dla nas, że tam w tym łagrze w Magadanie może być modlitwa sprawowana także w intencji naszych bliskich, którzy zginęli gdzieś w łagrach i nawet nie wiemy, w którym miejscu, w jakim obozie. Czas więc, aby podać wam, drodzy przyjaciele, ten adres internetowy. Ktoś starszy może skorzystać z pomocy młodszych. Ja bym, najlepiej podać tak, jak się pisze, prawda, to wszystko. Wobec tego wpisujemy kolejne literki, a potem, jak sobie przeczytamy, to już będzie wiadomo. F jak Franie, R jak Roman, FR, dalszy ciąg. MIKE, czyli ojciec Michael chyba, tak to się wiąże, ale FR, MIKE, potem jest małpa, kolyma, bo Eugie wpisujemy, czyli kolyma, kropka, jedyna kropka w tym adresie, RU, czyli Rosja. Myślę, że warto, aby także i świadectwo o tych, którzy z naszych bliskich, z naszej rodziny zginęli w którymś z tych łagrów, żeby tam przesłać i żeby tam taki krzyżyk został w tej kaplicy umieszczony, a ich pamięć omodlona wśród przez modlących się tam ojca Michaela czy jego następców. No i to jest ważne przesłanie. No ale trudno. Trudno mówić o tym dalej, bo czas nam już dobiega końca, drogi księże doktorze. I podziękuję księdzu za to świadectwo o tym duszpasterstwie, które mogłem przekazać za pośrednictwem tej audycji, także naszym słuchaczom. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy mieli możliwość wspomnienia tej kołymy. A dziś dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz dr Bolesław Karcz, który był tam, w Kołymie, na Kołymie i w Magadanie. I dał nam świadectwo o tym, co tam się dzieje współcześnie. A was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!